The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Minęła godzina 11, czas na polski program radiowy. Jest wtorek, 22 dzień października, to 296 bieżącego roku, a do końca pozostaje zaledwie 70 dni. Słońce wzeszło o 7.18, zajdzie o 18.10. Dzień dzisiejszy trwa zatem 10 godzin i 52 minuty. Zaś imieniny obchodzą Józef, Filip i Marek. A osoby urodzone tego dnia mają rozwiniętą wyobraźnię, a nierzadko też zdolności literackie. W poglądach są postępowi, a nawet reformatorscy. Cytat na dzień dzisiejszy. Życie ma wartość tylko, kiedy poświęcamy je dla innych, w służbie człowieka, szczególnie dla tych, którzy są w największej potrzebie. A powiedział to Jan Paweł II.
Za krótki dzień, za mało słów, litości czas oszczędza już. Z każdym krokiem mam większy smak na życie. Nie umiem załamywać rąk, żałować, że już przeszło coś, bo tyle jeszcze w nas wciąż czeka na odkrycie. Przytul mnie życie, moje szczęście wielkie, przytul mnie w ukryciu. Widzę odbicie swoje w oczach twych i nikt nie powie mi, że lepiej mogło być. Mało słów i pewnie tak zostanie już. Co z tego mówię ci, już godzin tych nie liczę. Przytul mnie życie, moje szczęście wielkie, przytul mnie w ukryciu. Widzę odbicie swoje w oczach twych i nikt nie powie mi, że lepiej mogło być. Lepiej było, mogło być. I nic nie powie, lepiej było, mogło być. I nikt nie powie, lepiej było, mogło być.
Czas na kalendarium historii. Rok 1746. Założono Uniwersytet w Princeton jako College of New Jersey. 1798. Zginął zamordowany podczas powstania antyfrancuskiego w Egipcie Józef Sułkowski, polityk, republikanin, adiutant Napoleona Bonapartego. 1866. Wygasła czteromiesięczna epidemia cholery w Poznaniu, która pochłonęła 1344 ofiary śmiertelne. 1886. W Nowym Jorku odsłonięto pomnik Statua Wolności, dar rządu francuskiego dla Stanów Zjednoczonych w stulecie uchwalenia Deklaracji Niepodległości. 1893. W Nowym Jorku otwarto Metropolitan Opera, jedną z najsłynniejszych na świecie scen operowych. Inaugurację uświetniła premiera Fausta Charlesa Godwina, a pierwszym dyrektorem został Henry Eugene Abbey. 1914. Józef Piłsudski utworzył Polską Organizację Wojskową. Powstała w Warszawie jako tajna misja militarna. 1938. Amerykanin Chester Carlson wykonał pierwszą udaną kserokopię. 1946. W sowieckim więzieniu w Butyrkach zmarł Stanisław Jasiukiewicz, zastępca delegata rządu na kraj, jednego z oskarżonych w procesie 16, skazany na 5 lat więzienia. 1948. Zmarł Augustyn Chląd, kardynał prymas Polski przez 22 lata. Aresztowany przez Niemców, wrócił do kraju w lipcu 1945 roku i ustanowił polską administrację na ziemiach odzyskanych. 1956. Prymas Stefan Wyszyński został zwolniony z miejsca przetrzymywania go przez władze komunistyczne w klasztorze Nazaretanek w Komańczy. 1962. Początek kryzysu kubańskiego. Stany Zjednoczone wprowadziły blokadę wyspy, domagając się zdemontowania radzieckich instalacji rakietowych. 28 października ZSRR zobowiązało się zdemontować rakiety. 1978. Inauguracja pontyfikatu papieża Jana Pawła II, który 16 października został wybrany przez konklawę. 1991. Państwa EWG i EFTA podpisały w Luksemburgu układ o stworzeniu wspólnego rynku ekonomicznego. 1999. Premiera filmu kostiumowego Pan Tadeusz w reżyserii Andrzeja Wajdy. 2009. Microsoft wydał system operacyjny Windows 7. W Polsce delegalizacja aborcji ze względu na nieuleczalne wady płodu przez Trybunał Konstytucyjny. Było to rozpoczęcie ogólnopolskich protestów, przede wszystkim kobiet.
Zapraszamy do reklamy.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Polacy, którzy zrewolucjonizowali piękno. Wizjonerzy, rewolucjoniści, kreatorzy zasad, które odmieniły nasz codzienny wygląd. Ich nazwiska po dziś dzień są symbolem innowacyjności i wielkiego sukcesu, a ich produkty zmieniły sposób, w jaki postrzegamy kobiecy wygląd. Oto czwórka Polaków, którzy zrewolucjonizowali piękno. Historia szeroko rozwijanego piękna pełna jest wspaniałych nazwisk, wręcz ikon. Nie zawsze jednak pamiętamy o tym, iż wśród gwiazd, które zrewolucjonizowały tę branżę, znaleźli się również Polacy. Będziecie zaskoczeni, które słynne osobowości wywodzą się z naszego kraju. Max Factor. Maksymilian Faktorowicz urodził się w Zduńskiej Woli i od najmłodszych lat musiał wspierać domowy budżet własną pracą. Zaczął od sprzedaży przekąsek w teatrze. Potem był pomocnikiem aptekarza, a stamtąd w wieku 9 lat trafił do łódzkiego perukarza. On otworzył przed małym Maksem świat do makijażu i kosmetyków, które odmieniły los chłopca. Dalsze ścieżki zaprowadziły Faktorowicza do carskiej Moskwy i garderoby słynnego teatru Balszoi. Pracował dla nich do swoich 18 urodzin, po których odbył obowiązkową służbę wojskową w rosyjskiej armii. I tutaj szczęście mu sprzyjało, gdyż został przydzielony do korpusu szpitalnego. W trakcie służby miał zatem okazję poszerzyć wiedzę na temat schorzeń skóry, z których korzystał w swojej karierze. Po ukończeniu służby Maksymilian otworzył sklep kosmetyczny na przedmieściach Moskwy. Prowadził w nim sprzedaż własnoręcznie wykonywanych kremów, róży, perfum i peruk. Produkty cieszyły się dużym zainteresowaniem, które zwróciło również uwagę rodziny carskiej. Faktorowicz został mianowany nadbornym kosmetologiem Romanowów. Za tym wielkim wyróżnieniem szły spore pieniądze, ale również duże ograniczenie wolności. Maksymilian nie chciał spędzić reszty życia jako pionek kontrolowany przez cara. Zdecydował się zatem na niebezpieczny krok. Ucieczkę do nowego świata, którą zabrał ze sobą założoną w sekrecie rodzinę. Nowy kraj powitał już jako Max Factor. W Ameryce początkowo zmagał się z serią porażek. Najpierw został oszukany przez wspólnika i stracił wszystkie pieniądze, a następnie niespodziewanie zmarła jego żona. Los jednak odmienił się dla Factora wraz z wyjazdem do Los Angeles, w którym prężnie rozwijał się przemysł filmowy. Swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami oraz produktami. W ten sposób w 1909 roku powstała pierwsza linia kosmetyków Max Factor. Pojawił się nowy wymiar kobiecego piękna. Max nie ustawał w doskonaleniu swoich produktów, jak również metod ich stosowania. W ten właśnie sposób stworzył zasadę harmonii koloru, która jest stosowana po dziś dzień przez wizażystów. Polega ona na podkreśleniu przy pomocy kosmetyków naturalnych kolorów skóry, oczu oraz włosów. Dzięki swojej ciężkiej pracy nie tylko stworzył rodzinne imperium, które po jego śmierci przejął syn Frank, ale również zapewnił sobie miejsce w historii kina. W 1929 roku został nagrodzony Oscarem za zasługi w dziedzinie charakteryzacji. Helena Rubinstein, cesarzowa piękna. Tym mianem świat określił niewysoką krakowiankę, która za sprawą stanowczego i władczego charakteru stała się jedną z najbardziej wpływowych kobiet branży kosmetycznej na świecie. Sprzeciwiając się tradycji angażowanych małżeństw, ówczesna Haya Rubinstein została wysłana do wuja w Australii. Tam zdobyła pracę w aptece, gdzie odkryła swoje prawdziwe powołanie. Klimat nowego kontynentu nie sprzyjał dbaniu o cerę. By zachować nieskazitelną porcelanową skórę, Helena korzystała z matczynych receptur, które udoskonalała o zdobytą w aptece wiedzę. Po miesiącach eksperymentów stworzyła krem Valaz. Produkt, którego żywą reklamą była cera samej Heleny, sprzedał się jak świeże bułeczki. Australijki były zachwycone kosmetykiem, a Rubinstein dostrzegła okazję i w pełni z niej skorzystała. W porozumieniu z najlepszymi europejskimi dermatologami oraz chemikami zaczęła tworzyć nowe produkty i myśleć o podboju kolejnych rynków. Wraz z mężem, Edwardem W. Titusem, wyjechała do Londynu, gdzie swoimi kosmetykami oraz salonami piękności podbiła serce Brytyjek. Stamtąd wyruszyła do Paryża, w którym również odniosła sukces. Aż w końcu trafiła do Nowego Jorku, gdzie jej firma przerodziła się w światowe imperium, a ona trafiła do grona najbogatszych kobiet świata. Produkty Heleny Rubinstein stały się fenomenem, który zmienił podejście kobiet do pielęgnacji. To ona przedstawiła swoim klientkom krem z filtrem czy tusz wodoodporny. Zwracała również uwagę, że nie ma kobiet brzydkich, są tylko leniwe. I zachęcała do codziennej pielęgnacji, dzięki której zachowała niemalże nieskazitelny wygląd. Antoni Antoine Cierplikowski. Antoni Cierplikowski jest znany w świecie urody jako król fryzjerów, z którego usług korzystały zarówno koronowane głowy, jak i największe gwiazdy Hollywood. Jego początki były skromne. Urodzony jako piąte sześciorga dzieci sieradzkiego szewca i krawcowej, już od najmłodszych lat wykazywał kreatywność, szczególnie bawiąc się włosami sióstr. Ich krnąbrne fryzury okiełznał przy pomocy miodu, co zwróciło uwagę pani Cierplikowskiej. Mając na względzie dobrą przyszłość syna, przekazała go pod skrzydła krewnych mieszkających w Łodzi. Posiadali oni zakład fryzjerski, gdzie młody Antek mógł stawiać pierwsze kroki w zawodzie, który bardzo szybko stał się jego największą pasją i przepustką do lepszego świata. W 1901 roku, uciekając przed poborami do carskiej armii, Cierplikowski wyjechał do Paryża, gdzie jego talent został dostrzeżony przez francuski. Wśród nich znalazła się Ewa Lavallière. W 1909 roku ta 40-letnia aktorka została wybrana do roli nastoletniej Joanny d'Arc. Chcąc wypaść jak najwygodniej, udała się do Cierplikowskiego, znanego już wtedy jako Antoine, i poprosiła o pomoc w odmłodzeniu. Antoine zdecydował się na odważny krok, ścinając na krótko włosy klientki, czym uzyskał pożądany efekt. Fryzura, którą stworzył, została nazwana chłopczycą i stała się punktem zwrotnym w jego karierze. Sukces, jaki przyniosła, pozwolił Cierplikowskiemu na stworzenie pierwszych salonów piękności o ekskluzywnych wnętrzach, w których kobiety czuły się jak prawdziwe boginie. W sumie nazwę Antoine de Paris sygnował ponad 120 salonów na czterech kontynentach. Rozgłos przysporzyli mu również sławni klienci, wśród których znajdowali się Marlena Dietrich, Greta Garbo, Paula Negri, Mata Hari, Edith Piaf, Betty Davis, Josephine Baker i Brigitte Bardot. Antoine pracował także dla brytyjskiej monarchini. nadzorując pracę fryzjerów w trakcie przygotowań do koronacji Jerzego VI, a później jego córki Elżbiety II. Niestety koniec życia przyniósł kłopoty, zmuszając Cierplikowskiego do powrotu do Sieradza, gdzie spędził ostatnie lata i został pochowany. Barbara Hulanicki. Warszawianka z urodzenia. W wieku 2 lat wyjechała z rodzicami do Jerozolimy, gdzie jej ojciec rozpoczął pracę jako konsul generalny. Wybuch II wojny światowej oraz zmiany po nim następujące zatrzymały rodzinę Hulanickich na Bliskim Wschodzie. Były to pogodne lata dla małej Basi i jej 2 młodszych sióstr, które skończyły się wraz z niespodziewaną śmiercią ojca. Wiktor Hulanicki został zamordowany na zlecenie nacjonalistycznej organizacji sionistycznej Lechi. W wyniku tych wydarzeń matka Barbary zdecydowała o wyjeździe do Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkała jej zamożna siostra. W nowym kraju Barbara odkryła w sobie fascynujący świat mody. Podjęła studia w tym kierunku na Uniwersytecie Bridgeton, a po ich ukończeniu przeprowadziła się do Londynu, by dalej rozwijać swoją karierę. Zaczęła pracować jako ilustratorka mody dla takich magazynów jak Vogue, Daily Express czy Women's Mirror. Praca ta pozwoliła jej na wyjazdy na paryskie pokazy takich domów jak Balenciaga czy Givenchy. Zainspirowana francuskim smakiem i podejściem do stylu, przy wsparciu męża Hulanicka zdecydowała się zająć projektowaniem ubrań. Angielki u progu lat 60. uchodziły za jedne z najgorzej ubranych kobiet i Barbara postanowiła zmienić ten stan. Otworzyła sklep wysyłkowy, który nazwała na cześć młodszej siostry Biba. Cechą charakterystyczną jej projektów była przystępna cena, kolorystyka oparta o naturalne barwy i krótkie sukienki. To właśnie jedna z nich przyczyniła się do przeobrażenia Biby w symbol mody lat 60. W 1964 roku sukienka mini w różową kratkę projektu Hulanieckiej trafiła na strony Daily Mirror. Kreacja tak zachwyciła Brytyjki, że na drugi dzień Biba otrzymała na nią 14 tysięcy zamówień. To wydarzenie odmieliło losy Barbary. W bardzo krótkim czasie mogła sobie pozwolić na otwarcie butiku na Abingdon Road, gdzie zakupy robili m.in. Twiggy, Mia Harrow, Cher, Brigitte Bardot, The Beatles czy Mike Jagger. Było to nie tylko miejsce sprzedaży ubrań, ale również spotkań młodych ludzi, w tym wielu artystów. Przez prawie dekadę sklep wyznaczał trendy, idealnie wpasowując się w ówczesne przemiany kulturowo-społeczne. Uczyniło to z Biby ikonę, z której projektanci oraz styliści czerpią do dzisiaj.
Sobie świat jeden, jedyny, złożony z tysięcy słów. Zaczynał się w dłoniach dziewczyny, a kończył gdzieś u jej stóp. Był sobie świat dobrze schowany w kieszonce płaszcza ekri. Czekał na cud, na jakieś zmiany, na uchylone gdzieś drzwi. Był sobie świat, w którym rozpadał się. Był sobie świat rozplanowany w metrach, w sekundach, w potrzebach. Wciąż w stronę nieba. Był sobie świat, w którym nie było nic. Prócz naiwności wypchniętej za drzwi i kilku łez trzymanych skrycie, zwłaszcza o
A teraz o człowieku, który naprawdę potrafi się dzielić tym, co ma. Jedna decyzja sprawiła, że nie jest najbogatszy na świecie. Nieomal 2 dekady temu wyrocznia z Omaha zaszokowała świat. Warren Buffett w 2006 roku zobowiązał się do oddania nieomal całej fortuny i od tego czasu przekazał znaczną część majątku na cele charytatywne. Gdyby nie to, byłby najbogatszym człowiekiem świata, wskazał Forbes. Jak podał magazyn, od 2006 roku Buffett przekazał w sumie ponad 55 miliardów dolarów na cele charytatywne. Środki pochodziły z jego udziałów w Berkshire Hathaway. Jeszcze w czerwcu tego roku miliarder przekazał darowiznę w wysokości 5,3 miliarda dolarów, przez co spadł na liście z najbogatszych ludzi na świecie Forbesa z 8 na 10 miejsce. Najniższą pozycję od ponad 2 dekad. Majątek szefa Berkshire to około 128 miliardów 900 milionów dolarów. Jak napisał Forbes, być może największy filantrop w historii, posiadał wcześniej 474,998 akcji, a wartych w 2006 roku 43 miliardy. Gdyby wciąż posiadał wszystkie te akcje, to jego fortuna byłaby wielkości około 292 miliardów dolarów. Po dodaniu akcji B i innych inwestycji osobistych, to mniej dobroczynny Buffett miałby majątek w wysokości 293 miliardów dolarów. W takim przypadku wyrocznia z Omaha wyprzedziłaby na liście najbogatszych ludzi świata będących obecnie na szczycie Elona Muska o prawie 41 miliardów dolarów. Majątek Muska oszacowano na 260 miliardów dolarów. Z kolei drugi w rankingu Jeff Bezos traciłby do Buffetta 77 miliardów, gdyż jego majątek wynosi w tej chwili 215,9 miliarda dolarów. A trzeci, Francuz Bernard Arnault, posiada 191 miliardów dolarów. Forbes zwrócił uwagę, że zamiast być biedniejszym o 6 miliardów dolarów od swego przyjaciela Billa Gatesa, 135,2 miliarda dolarów, Buffett byłby wart więcej niż dwóch Gatesów razem wziętych. Innymi słowy, gdyby Buffett nie zdecydował się na przekazanie majątku na cele charytatywne, to z łatwością byłby najbogatszą osobą na ziemi, napisał Forbes. Ze swoją teoretyczną fortuną 293 miliardów dolarów Buffett miałby kupić całą korporację McDonald'sa, wszystkie akcje Coca-Coli lub 50 najwartościowszych drużyn sportowych na świecie, wskazano w magazynie. Dodano, że zamiast tego szef Berkshire Hathaway pracuje nad rozdaniem ponad 99% swojej fortuny. To już tradycja, że latem sprzedaje swoje udziały i przekazuje darowizny o wartości kilku miliardów dolarów na rzecz 5 starannie wybranych fundacji, po czym każdego roku darowizna jest o 5% mniejsza niż w roku poprzednim. Moja rodzina i ja nie zrezygnujemy z niczego, czego potrzebujemy lub chcemy, wypełniając zobowiązanie 99%. Będę nadal żył w sposób, który daje mi to wszystko, co mogę chcieć w życiu, przytacza zapiski Buffetta Forbes. Większość darowizn Buffetta trafiła do funduszy, który finansuje fundację Billa i Melindy Gates, obecnie Gates Foundation, która otrzymała akcje o łącznej wartości ponad 43 miliardów dolarów w momencie ich przekazania. Fundacja, której wielkość oszacowano na 75 miliardów dolarów, została założona przez przyjaciela Buffetta, Billa Gatesa i jego ówczesną żonę Melindę French Gates w roku 2000. Pieniądze przekazuje na inicjatywy związane z ubóstwem i opieką zdrowotną w krajach rozwijających się oraz edukacją w Ameryce, podał magazyn. W 2010 roku Buffett był współzałożycielem The Giving Pledge wraz z Gatesami, która miała zachęcić innych miliarderów do przekazania co najmniej połowy swoich fortun na cele charytatywne. Troje dzieci Buffetta i fundacja nazwana na cześć jego zmarłej żony otrzymały resztę akcji jako darowizny na specjalnie wybrane przez nich organizacje charytatywne. Akcje o wartości ponad 4,8 miliarda dolarów w momencie ich przekazania trafiły do fundacji imienia zmarłej żony Susan Thompson Buffett Foundation, która koncentruje się na opiece zdrowotnej i edukacji. Buffett przekazał łącznie ponad 8 miliardów w momencie przekazywania oczywiście darowizn na 3 organizacje charytatywne swoich dzieci. Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation i Novo Foundation, wymienia Forbes. Po prawie dwóch dekadach przekazywania fortuny na cele charytatywne 93-letni inwestor zmniejszył swoje udziały w Berkshire do 207 963 akcji klasy A. Są one wciąż warte ponad 128 miliardów dolarów. Wyrocznia z Omaha planuje co roku przekazać akcje 5 fundacjom aż do swojej śmierci. W wywiadzie dla Wall Street Journal Buffett poinformował, co stanie się z jego fortuną po śmierci. Zgodnie ze zmienionym testamentem przejdzie prawie w całości na fundusz charytatywny nadzorowany przez jego dzieci, a nie na fundację Gatesów, jak wcześniej sądzono. Należy dodać, że Melinda Gates wycofała się z tej fundacji. Buffett i wykonawcy testamentu mają przekazać ponad 99% jego majątku na cele charytatywne. Forbes Podał też, że Buffett od 1958 roku mieszka w tym samym skromnym domu w Omaha w stanie Nebraska i często zatrzymuje się w McDonald's na posiłki, po czym płaci dokładnie odliczoną kwotę. Na koniec Forbes przypomniał słowa napisane przez Buffetta w 2021 roku. Społeczeństwo ma pożytek z moich pieniędzy, ja nie. To się nazywa prawdziwe człowieczeństwo.
Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie.
Teraz kolejna część powieści Miłość i wojna, czyta Filip Kosior.
Rozdział 105. Stopień i nazwisko jeńca. Szeregowy Steven Magnaton. Gdzie schwytany? Jakieś 5 kilometrów na północ stąd, panie majorze. Został rozpoznany po tym. Sierżant, człowiek o głosie żaby, wskazał kciukiem pobrudzone pantalony w szkocką kratę. Światło lampy odbijało się w oczach dwa razy młodszego od jeńca adiutanta pułku, majora, drobnego, o piaskowych włosach i rudych bokobrodach w stylu lorda Dundreary. Podejdź tu, rozkazał. Z czapką w ręce Salem Jones postąpił dwa kroki w stronę polowego biurka. Szumowiny, rzucił major. Nikt inny nie trafia już do armii. Jeden z dwóch kaprali, którzy razem z sierżantem przyprowadzili Jonesa, pokiwał głową. Nigdy dotąd żadna armia na świecie nie składała się z tak zdeprawowanych, żałosnych i przesiąkniętych złem ludzi. Jones nie mógł się nie zgodzić z opinią majora. Kiedy wstąpił do swojego ostatniego pułku, a była to jednostka rezerwowa z Pensylwanii, przez 3,5 dnia trzymano go przy ostrokole w Filadelfii pod obserwacją uzbrojonych strażników. Inni rekruci przerażali go. Byli to bez wątpienia kryminaliści. Ludzie, którzy dla pieniędzy zadźgaliby lub udusili i splądrowali kieszenie ofierze. Jemu to jednak nie groziło, bo stracił wszystko przy pokerowym stoliku, grając o wysokie stawki.
Jak jest twój zawód, szeregowy magnaton? Szuler karciany? Złodziej? Morderca?
Słowa majora padały jak strzały z pistoletu.
Mniejsza z tym, znam prawdziwą odpowiedź. Oportunista, tchórz. Jesteś hańbą dla tego pułku, dla całej armii Stanów Zjednoczonych, stanu Nowy Jork i ojczyzny twoich przodków.
Święto jebliwy kutas, pomyślał Jones, wyobrażając sobie różne ciekawe sposoby zamordowania majora. Ale teraz musiał się skupić na ratowaniu siebie. Na swoje nieszczęście przybrał szkockie nazwisko, a major był Szkotem. Jones miał przeczucie, że tym razem nie uda mu się bezkarnie wyplątać z opresji. Major nie był w stanie powściągnąć gniewu. Żeby napędzać machinę wojenną Granta, na całej północy zbierano męty najróżniejszego autoramentu. Obszedł biurko i stanął niepokojąco blisko Jonesa.
Ile już razy wstępowałeś do armii, żeby dostać nagrodę, a potem zwiewałeś? Sądzę, że 15. Cóż, magnaton, jeśli to twoje nazwisko, w co wątpię, odtąd nie będzie to takie łatwe.
Nogi Salema Jonesa drżały, a kiedy major zwrócił się do sierżanta ze słowami:
Przyprowadźcie fryzjera, żeby się nim zajął i zabierzcie mi tego śmiecia z oczu.
Jones poczuł, że wywraca mu się żołądek. Najpierw nożyce, potem brzytwa, stosowana bez dużej ilości mydlin i bez krzty delikatności. Kapral pełniący funkcję fryzjera, goląc Jonesowi głowę, dwukrotnie go zaciął, a ten nie ośmielił się wrzasnąć, by nie prowokować go jeszcze bardziej. Siedział na stołku, a fryzjer usuwał resztę włosów z jego głowy. Zjawiło się około 30 żołnierzy, by obserwować tę karę. Ich głupie śmiechy doprowadzały Jonesa do szału. Oni też zaciągnęli się pod fałszywymi nazwiskami z zamiarem zdezerterowania. Jones padł na ten pomysł podczas zamieszek w Nowym Jorku i od tamtej pory zaciągał się i uciekał 4 razy. Znał ludzi, którzy zrobili to 7 czy 8 razy i dotąd ich nie złapano. On jednak, jak zwykle, nie miał szczęścia. Majowa noc była ciepła. Gdzieś pochukiwała sowa. Sierżant, teraz bez koszuli, stojąc przy wielkim ognisku, zawołał.
Gotowe!
Krąg obserwatorów rozstąpił się i kaprale pchnęli Jonesa w stronę ognia. Sierżant sięgnął prawą ręką chronioną przez grubą rękawicę, ujął rękojeść żelaza do wypalania piętna i podniósł je. Na końcu było rozpalone do białości. Podczas gdy Jones stał unieruchomiony w stalowym uścisku żołnierzy, ktoś podał butelkę bimbru i zmusili go do wypicia kilku łyków tego ognistego napoju. Z bimbrem cieknącym po brodzie i krwią z rany po goleniu spływającą po głowie i skroni został pchnięty ku ognisku. Zniknął w rozwrzeszczanym tłumie gapiów. Spocony oprawca podniósł żelazo. Bydlęta! Krzyczał w duchu Jones. Zabiję was!
Trzymać mocno!
Nakazał sierżant tym, którzy trzymali dezertera za ramiona i ręce. Białe żelazo rosło przed oczami Jonesa. Zawył i zaczął błagać.
Nie, nie, nie róbcie tego!
W świetle ogniska zobaczył znajomą twarz. To major wyszedł, żeby obejrzeć widowisko.
Powiedziałem trzymać go!
Warknął sierżant. Żołnierze chwycili mocno głowę Salema Jonesa. Zaczął krzyczeć, zanim sierżant przycisnął żelazo do jego twarzy. Rzucił płonącą pochodnię na namiot i zaczął uciekać. W dół na trawiasty nasyp, w górę po zboczu, do sadu z jabłoniami. Tam odwrócił się, chwytając zwisającą gałąź i spojrzał na płomienie obejmujące namiot. Ze środka dobiegały krzyki i przekleństwa. Nie sądził, że udało mu się spalić majora żywcem, ale przynajmniej napędził mu strachu. Odwrócił się i ruszył dalej. 3 dni po tym, jak Jones został napiętnowany, z powrotem wcielono go do służby, bo żołnierze przygotowywali się do wymarszu. Nocą, co było teraz regułą. Ci głupcy wierzyli, że ogolenie głowy i napiętnowanie odbierze mu ochotę do ucieczki, a poza tym potrzebowali ludzkiego mięsa, by je wrzucać do wojennej machiny. Nadawał się do tego równie dobrze jak inni. Imigranci, bandyci, kaleki. Armia Unii była w tamtych dniach pełna takich okazów. Przepełniony wściekłością i bólem, większym niż przy wypalaniu piętna, Jones wydał sobie sam rozkaz wymarszu. Ukradł spodnie komuś z sąsiedniego oddziału, a swoje w kratkę wyrzucił. Oderwał wszystkie wojskowe guziki od nowego stroju. Nie miał gotówki, broni ani żadnego dokumentu tożsamości oprócz tego wypalonego na twarzy. To była jego ostatnia dezercja. Nawet gdyby mógł się zaciągnąć do innego oddziału, nie zrobiłby tego. Wojna stała się zbyt niebezpieczna. Lee oparł się rzeźnikowi Grantowi w Wilderness i wykrwawił jego oddziały pod Spotsylwanią. W czasie tej drugiej bitwy Jones starał się znaleźć jak najdalej od świszczących kul, a mimo to Grant nie ustępował. Major, który wydał rozkaz ukarania Jonesa, powiedział kiedyś przed całym zgromadzonym pułkiem, że generał Grant przesłał do Waszyngtonu depeszę, w której zapewnił, że nic nie powstrzyma go przed zdobyciem Virginii. Jej treść, jak powiedział major, wydrukowano we wszystkich gazetach na północy, by podnieść morale obywateli. Zacytowali nawet najważniejszą część depeszy.
Proponuję walczyć na tym froncie, nawet jeśli potrwa to całe lato.
Cóż, niech to robi, ale bez Salema Jonesa na Boga. Ten pójdzie na południe tak szybko, jak będzie potrafił. Może nawet dojdzie do Karoliny Południowej. Bardzo chciałby się tam znaleźć, gdy upadnie Konfederacja. A na pewno do tego dojdzie po tym, jak ruszyła krwawa machina Granta. Jones uśmiechnął się na myśl, co będzie mógł zrobić w Mount Royal ludziom, którzy go zwolnili, gdy Karolina Południowa stanie się terenem okupowanym. Gdy uciekał przez sad, skaczące cienie i krzyki upewniły go, że major uciekł z płonącego namiotu. Szkoda, ale zrobił co mógł. A teraz musiał się martwić o to, jak się prześlizgnąć przez linię Unii i Konfederacji. Wymknął się z obozu pomiędzy dwoma posterunkami straży. Po jakimś czasie księżyc wypłynął zza chmury. Wysokie na 5 centymetrów D widniało wyraźnie tuż pod prawym okiem Jonesa. W ciągu 24 godzin od przybycia pielęgniarek warunki w szpitalu polowym znacznie się poprawiły. Wozy komisji sanitarnej dostarczyły morfinę, opium, chlorek wapnia i jedzenie. Przez pierwsze godziny, gdy ranni, umierający i martwi byli wnoszeni i wynoszeni z zawrotną prędkością, można było dostać tylko suchary i kawę. Mimo nieustannego ruchu i zamieszania, Virgilia zdołała zebrać siły i przygotować się do konfrontacji, która stała się nieunikniona w chwili, gdy pani Neal zauważyła śmierć konfederackiego porucznika. Virgilia podejrzewała, że przełożona nie oszczędzi sobie satysfakcji i najpierw porozmawia z nią, a później z głównym chirurgiem. Pod koniec pierwszego dnia po przybyciu pielęgniarek sytuacja w szpitalu uspokoiła się. Nie dowożono już żadnych nowych pacjentów. Virgilia wytarła blaszany kubek w fartuch i nalała gorącej kawy. Była wyczerpana. Udało jej się tylko po południu przespać godzinę w jednym z wagonów. Wyszła na zewnątrz. Zapadał zmierzch. Kikuty drzew między namiotami nadal wydzielały zapach zwęglonego drewna. Czuła tępy ból wędrujący od stóp do pleców. Nic dziwnego po tym, jak przez cały dzień nie mogła nawet na chwilę usiąść. Ruszyła przed siebie zesztywniała, gdy usłyszała za sobą szelest spódnic. Nie odwracając się, usiadła na pniu.
Panno Hazard!
Opanowała się i wstała, żeby okazać szacunek starszej kobiecie.
Mamy do omówienia niezwykle poważną sprawę, zaczęła przełożona. Obawiam się, że obie wiemy, o co chodzi.
Obawiasz się? Pomyślała gniewnie Virgilia. Ty się tym rozkoszujesz! Dostrzegła błysk złośliwości w oczach pani Neal. Położona stanęła za innym pniem naprzeciw niej, jak sędzia.
Pozwoliłaś temu chłopcu z południa wykrwawić się na śmierć, prawda? Mówiąc wprost, zabiłaś go.
Ze wszystkich śmiesznych, obraźliwych, broniąc się w ten sposób, nic nie wskurasz, przerwała jej pani Neal.
Powiedziałaś w pociągu bardzo dobitnie i przy świadkach, że nie będziesz zajmować się rannymi wrogami. Twoja skrajna nienawiść do południa jest wszystkim znana. Przykryłaś tego młodego południowca dwoma kocami, dobrze wiedząc, że ciepło nasili krwotok.
Tak, przykryłam go. Przyznaję się do tej pomyłki. W całym tym zamieszaniu, przy tylu potrzebujących pomocy, krzyczących chirurgach, bzdura, prychnęła przełożona.
Jesteś jedną z najlepszych pielęgniarek, jakie znam. Nigdy cię nie lubiłam, ale doceniam twoje umiejętności. Nie popełniłabyś takiego błędu, chyba że celowo.
Virgilia wstała, czując, że oblewa ją zimny pot. Drżała. Próbowała rozegrać to tak, by przyznanie się do pomyłki uwolniło ją od poważniejszego zarzutu. Pani Neal nie dała się jednak nabrać.
Jeśli przyznam się do błędu w ocenie sytuacji, trudno będzie pani udowodnić, że było to świadome działanie,
zablefowała Virgilia, nie patrząc na przełożoną.
Postaram się to zrobić. Powiem, że nakryłaś pacjenta dwoma kocami, całkowicie świadoma konsekwencji, a potem ukryłaś to, że krwawi, nakładając świeże opatrunki na ranę, także śmierć była nieunikniona.
To diabła, nie zrobiłam tego! Podnosząc głowę, by krzyknąć na swoją dręczycielkę, Virgilia ujrzała dwa wielkie czarne ptaki usadowione na ocalałej gałęzi spalonego drzewa. Pomyślała, że przyciągnął je tu odór ran, także jej własnych. Pani Neal uniosła wszystkie swoje podbródki, patrząc na nią wyzywająco.
Jeśli nie ty, to kto?
Nie wiem. Któryś z sanitariuszy, znowu oczywista bzdura. Przyznaje się do koców, do niczego więcej. W takim razie dalsza dyskusja jest bezowocna. Ale ja wiem, co zrobiłaś i dostarczę dowody pannie Dix.
Zostaniesz ukarana. Proponuję, żebyś dzisiejszy wieczór spędziła na przygotowywaniu swojej obrony. Będziesz musiała znaleźć wiarygodne kłamstwa, zanim zacznie się dochodzenie.
Przełożona odeszła wyraźnie zadowolona. Virgilia pozostała w zapadających ciemnościach wśród okaleczonych drzew. Czarne ptaki wciąż siedziały na nadpalonej gałęzi.
Pociągnęła z kubka łyk wystygłej kawy i resztę wylała. W namiocie jakiś ranny zaczął szlochać. Nic do niej nie docierało. Na ile znała metody pani Neal i jej wrogość, mogła oczekiwać, że ta uprze się przy przeprowadzeniu śledztwa i prawdopodobnie do niego dojdzie. Kto będzie w nie zaangażowany poza panną Dix? Główny chirurg? Policja w Waszyngtonie? Wyobraźnia wyczerpanej Virgilii pracowała w zapadającym mroku. Zakratowana cela, wznoszący się nad nią mężczyzna w todze sędziego, który wydaje wyrok. Boże, westchnęła cicho, gdy coś przeleciało obok, nieomal dotykając jej twarzy. Gdy uspokoiła się nieco, zobaczyła na gałęzi już tylko jednego ptaka. Drugi krążył nad namiotami. Zagwizdał pociąg. Virgilia wytarła oczy. Trzymaj nerwy na wodzy. Myśl jasno. To, co zrobiłaś, nie jest przestępstwem. To było dla Grady'ego. Miliony ludzi nazwałyby to patriotyzmem. Ten porucznik był wrogiem. To nie zmieniało jednak faktu, że pani Neal na nią doniesie. Virgilia nie mogła dopuścić do śledztwa. To od niej zależało, czy zapobiegnie dochodzeniu i jego konsekwencjom. Oskarżeniu, więzieniu. Ale jak miała to zrobić? Jak? Tu jesteś, Virgilio? Kobiecy głos zaskoczył ją. Ujrzała pannę Kisko stojącą przy wejściu do namiotu. Uświadomiła sobie, że usłyszała coś nowego w tonie pielęgniarki. Wrogość. Co się stało? Główny chirurg chce z tobą rozmawiać. Powiedz mu, że przyjdę za chwilę. Kręci mi się w głowie od tych zapachów w środku. Dobrze. Panna Kisko zniknęła. Virgilia odwróciła się i ruszyła w drugą stronę. W mrok. Przepustka była w porządku. Virgilia nie miała więc kłopotów z wejściem do pierwszego pociągu jadącego do przystani Acquia. Przed wschodem słońca znalazła się na pokładzie parowca płynącego w górę Potomaku. Nigdy nie wróci do tego szpitala ani żadnego innego, ale też nie będzie się ukrywać. Przyszło jej do głowy, gdy stała przed namiotem, że nie ma żadnej możliwości powstrzymania dochodzenia przeciwko niej poza jedną, interwencją wpływowego człowieka. Na tyle potężnego, że mógłby udaremnić zamiary pani Neal, a nawet panny Dix. Utulona płaszczem siedziała na ławce na pokładzie. Walizkę trzymała między kolanami. Mimo wszystko nie czuła żalu. Południowcy byli odpowiedzialni za śmierć Grady'ego, a ona w odwecie odebrała jedno życie. Postąpiła dokładnie tak jak konfederaci, jak biblijni królowie. Było jej przykro, że nie będzie już pielęgniarką. Ta praca nadawała jej życiu sens, którego zabrakło po tym, co się stało w Harper's Ferry, ale przynajmniej kończyła karierę pielęgniarki jak dobry żołnierz, zabijając wroga. Teraz musi zająć się czymś innym. W chłodzie wczesnego poranka, ze spokojną twarzą i wyraźnie sprecyzowanym celem, zeszła po trapie. Kiedy tylko znajdzie spokój i umyje się, spróbuje się skontaktować z kongresmenem, samym Stoutem.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. Maria nieustannie nas prowadzi i strzeże, dlatego dziękujemy za jej obecność w naszym sanktuarium. Dziękowaliśmy szczególnie właśnie w tym miesiącu, już za 58. rocznicę poświęcenia naszego sanktuarium, a dokonało się to 16 października 1966 roku. Natomiast na drugi rok, 29 czerwca, będziemy dziękować za 70-lecie rozpoczęcia pierwszej mszy świętej, rozpoczęcia działalności ojców Paulinów tutaj na tym naszym sanktuarium. Także zapraszamy na 20. Szczególny to dzień modlitwy, właśnie modlitwy dziecka utraconego. Modliliśmy się w tym dniu za wszystkie dzieci, które odeszły z tego świata, a rodzice doświadczali właśnie bólu i cierpienia. Dziękujemy za wszystkim uczestnikom za właśnie w tej mszy świętej o godzinie 12.30. Także w tym miesiącu 22 wspominamy świętego Jana Pawła II, liturgiczne wspomnienie 22 października, natomiast 26 października zapraszamy na czuwanie nocne o godzinie 8, adoracją, rozpoczęcie czuwania, apel, modlitwa na różańcu i msza święta. W miesiącu listopada już zapraszamy do uczestnictwa w mszach świętych za naszych zmarłych, także przysyłamy specjalne intencje właśnie za naszych zmarłych. Te wypominki każdego dnia przez cały miesiąc o godzinie 12.30 właśnie modlimy się w kaplicy Matki Bożej oraz także w niedzielę na mszy świętej wypominkowej. 1 listopada przypada w tym roku uroczystość Wszystkich Świętych w piątek. Dodatkowa msza święta Dzień Modlitw za Zmarłych to dodatkowa msza święta w języku polskim o godzinie 10.00. Także jest to święto obowiązkowe. Także 2 listopada, dzień zaduszny, dodatkowa msza święta o godzinie 10 w języku polskim. Natomiast wieczorem msza święta za zmarłych wolontariuszy naszego sanktuarium o godzinie 5. Specjalna, jak co roku, msza święta za zmarłych naszych wolontariuszy, dobrodziejów. Natomiast 3 listopada zapraszamy na dzień modlitw za zmarłych. Uroczysta msza święta o godzinie 12.30 z procesją na cmentarz po mszy świętej, właśnie ta procesja. Niech Bóg nam błogosławi w tym szczególnym czasie naszego dziękczynienia i uwielbienia Pana Boga, modląc się za naszych zmarłych, którzy tak wspaniale byli z nami, odeszli do wieczności. Niech wypraszają te specjalne łaski nam za dusze w czyściu cierpiące. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, do usłyszenia ogłoszenia przygotował ojciec Bartłomiej.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Ja pragnę Państwu podziękować serdecznie za uwagę i spędzenie tej godziny przed radioodbiornikami. Zapraszam na spotkanie czwartkowe o tej samej porze. Czwartek jak zwykle na antenie Ojcowie Paulini w ostatnim kwadransie. A jutro, jako że jest środa, na antenie Michael Blicharz z programem American Workers Radio, do którego wysłuchania serdecznie Państwa zachęcam. A dziś życzę przyjemnego popołudnia i dobrego odpoczynku. Wszystkiego dobrego.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.